Jeśli chcemy skutecznie oprzeć się próbom i pokusom naszych czasów i odnaleźć w tym zamęcie, jaki nas otacza, jeśli nade wszystko chcemy ocalić skarb wiary świętej i być dobrymi ludźmi, to musimy po prostu szukać pomocy. I ta pomoc jest nam ofiarowana przez samego Pana Jezusa na wyciągnięcie ręki. To jest pomoc, którą Pan Jezus złożył jakby w ręce Kościoła. I to jest pomoc, jakby czterego rodzaju. Otóż, jak dzieje apostolskie opisują życie pierwszych chrześcijan, a warto wiedzieć, że życie pierwszych chrześcijan to jest model dla każdej parafii, dla każdego chrześcijanina, to piszą dzieje apostolskie, że uczniowie opierali życie na takich czterech filarach. Po pierwsze, trwali w nauce apostołów. Po drugie, w łamaniu chleba. Po trzecie, we wspólnocie. I po czwarte, w modlitwie. To są te pomoce. To są te filary życia chrześcijańskiego. Słowo Boże, czyli nauka apostołów. Łamanie chleba, czyli Eucharystia, największy skarb na tej ziemi. Wspólnota, czyli Kościół. I czwarty filar, modlitwa. Przyglądnijmy się tym filarom na koniec. Powiedziane jest, że najpierw uczniowie trwali w nauce apostołów, czyli się karmili słowem. To nie jest przypadek, że na początku, na pierwszym miejscu jest mowa, że uczniowie najpierw słuchali Boga. Dlaczego to jest na pierwszym miejscu? Ponieważ wszystko zaczyna się od słowa, które Bóg wypowiada. Pamiętacie prolog Ewangelii Janowej? Na początku było słowo, wszystko przez nie się stało. W nim było życie. Czyli na początku nie jest czynne, tylko słowo. Na początku nie jest robienie czegoś dla Pana Boga, tylko usłyszenie Pana Boga. Może za bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, co jest rzeczą niebywałą, że Pan Bóg jakby otwiera usta, Bóg nieogarniony zwraca się do nas ze słowem, mówi do nas. Po co do nas się odzywa? Ponieważ chce Pan Bóg stworzyć bliskość między sobą a nami. Bo jak wiecie, jak się rozmawia, choćby w domu, to się lepiej rozumiemy, to się stwarza bliskość. Pan Bóg tak jakby mówił do nas, daje ci 72 księgi SMS-ów. I mówi, a ty codziennie wyślij mi, powiedzmy, jednego. Czyli Pan Bóg inaczej mówi tak, ty mnie słuchaj przez słowo, a ja cię będę słuchał przez twoją modlitwę. I wtedy rodzi się dialog między człowiekiem a Bogiem. Panu Bogu zależy bardzo, żeby najpierw docierały do nas Jego słowa. Dlatego jak Pan Jezus w Ewangelii uzdrawiał głuchoniemego, to pewnie nieprzypadkowo najpierw uzdrowił go właśnie z głuchoty, dopiero później z niemoty. Najpierw otworzył uszy, a później rozwiązał język, bo najważniejsze jest, żeby usłyszeć Boga. Żydzi dobrze to rozumieli, bo dla Żydów pobożnych było oczywistą rzeczą, że najważniejsze jest Szema Izrael, czyli najważniejsze jest przykazanie słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz jest jedyny. To jest pierwsze. Dopiero na drugim miejscu będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, ze wszystkich sił i tak dalej. Ale najpierw słuchaj zobacz to, co Pan Bóg zrobił, że Cię stworzył, że Cię odkupił, że się opiekuje Tobą i tak dalej. Dlaczego przyjęcie słowa jest takie ważne? Ponieważ ze słowa rodzi się wiara, a z wiary rodzi się życie wieczne. Przypominam sobie, jak parę lat temu w kościele w Dąbrowie zrobiliśmy błazerię z marmuru. Pojechałem do Włoch, kupiliśmy marmurowe błazerie. Piękne. Ale jak się położyło te błazerie, no, takie wysokie, bo kościół jest ogromny, znaczy duży, no, to się pogorszyła akustyka w kościele. Nie dość, że źle było słychać, to jeszcze... No i wezwałem największego specjalistę w Polsce od nagłośnienia kościołów, pana Arducha ze Śląska. Przyjechał już starszy pan, wielki fachowiec od nagłośnienia. Popatrzył i mówi, ja to ksiądz skutecznie zepsuł kościół. A pytam, dlaczego? No bo nie ma akustyki, nie słychać, nie będzie słychać, co tutaj ksiądz mówi. Księże, jakby ksiądz do kościoła wprowadził 10 pobożnych figur, 20 pobożnych świętych obrazków albo obrazów, to nic z tego wiary nie przybędzie u ludzi. Bo proszę księdza, mówi mi tak, ksiądz to powinien wiedzieć, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Tak mnie nawrócił. No ma rację, nie? Wiara się rodzi ze Słowa Bożego. A z wiary rodzi się życie wieczne. Pomyślmy w tym momencie, na ile Słowo Boże jest fundamentem naszego życia. A może spryt, a może inteligencja, a może zapobiegliwość. Może to są ważniejsze fundamenty, na które liczę i na które się opieram. A Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jedna rzecz nie przeminie. Słowo Boga, a świat się rozsypie w nicość. Potrzeba, żeby dzisiaj w tych czasach zamętu Słowo Boże było jak lampa, jak światło, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest prawda. To papież Benedykt powiedział jakieś genialne słowa, że nawet miłość i dobro bez prawdy mogą być ślepe. Genialne słowa. Nawet tak fundamentalne sprawy jak czynienie dobra, jak miłość, nie wiem, do swojego dziecka, do współmałżonka, to wszystko może być ślepe, jeśli nie oświetli tego światło Słowa Bożego. Bo Słowo Boże jest prawdą. Na przykład pomyślcie w tym miejscu, jak ślepe będzie ludzkie sumienie bez Słowa Bożego. No ślepe jak kura o zmierzchu. Pytajmy się w tym miejscu, czy umie słuchać Słowa, bo Panu Bogu zależy, żeby dotarło do nas Słowo, ale czy jestem otwarty, ciekawy Bożego Słowa? Co też Pan Bóg chce mi powiedzieć? Czy nie marnuję Słowa? Również tego, które jest zgłoszone w Kościele. Również tego, które jest zgłoszone w czasie rekolekcji. Jestem zbudowany waszą frekwencją, bo to się rzadko zdarza, bo głoszę sporo rekolekcji, żeby taka była proporcjonalnie frekwencja jak w waszej parafii. Mówię o dniach poprzednich. Ale też czasami się tak zdarza, że jak ksiądz podaje komunię świętą, to ciało pańskie upada. I wtedy schylamy się i celebrans, i wierny, żeby podnieść ciało pańskie, bo przecież nie może być deptane. Ale przecież Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina w analogiczny sposób jest obecny w Słowie, tym głoszonym w liturgii, również w czasie rekolekcji. Pytanie, ile tego słowa depczemy, bo nas interesuje. Nie mówię do was, ale może do waszych bliskich, może kogoś z rodziny. Lekceważenie słowa to będzie na pewno przedmiot Bożej rozmowy z nami na sądzie. Papież Benedykt jeszcze kiedyś powiedział, że moc słowa jest tak ważna, tak wielka, że jeśli tylko uwierzysz Słowu Boga, to wtedy, nawet gdybyś był beznadziejnym, słabym, grzesznym stworzeniem, które już nie widzi żadnych szans na zmianę swojego życia, gdy tylko przyjmiesz Słowo, rozpocznie się radykalna przemiana. Warto pomyśleć o tym. Papież mówi, chcesz walczyć z czymś, nie możesz sobie z tym poradzić. Może już chcesz się poddać. Jak uwierzysz Bogu, zacznie się przemiana. Ale też dopowiedzmy w tym miejscu, że wystarczy nie czytać Słowa, nie słuchać Słowa Bożego, żeby stać się człowiekiem nieprawym. Bo zauważcie, czym jest grzech każdy w swojej istocie? Jest niesłuchaniem Boga, jest niesłuchaniem Słowa Bożego. To jak król Dawid popełnił straszny grzech. Znacie z historii biblijnej. Najpierw uwiódł żonę Uriasza Chetyty, spał z nią, a jak się pojawiło dziecko, to Dawid, którego macie tutaj na chórze, król według serca Bożego, tak go Biblia nazywa, wielki strateg, przywódca, poeta, autor psalmów, no zgłupiał i chcąc ukryć swój grzech, doprowadził do śmierci Uriasza Chetyty, no zabił go rękami swoich sług. I jak Pan Bóg później widział, co zrobił Dawid, wysłał do niego proroka Natana, to Natan mu mówi, tak mówi Pan, zabrałem cię spośród owiec, zrobiłem cię królem. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana? Nie mówi mu Natan, cudzołożyłeś, zabiłeś drugiego. Najpierw mówi, zlekceważyłeś Boga, Jego słowo, dlatego w konsekwencji zrobiłeś to, co zrobiłeś, i zbrodnie, i cudzołóstwo. Nie? Istotą grzechu jest niesłuchanie Słowa Bożego. To jest pierwszy filar, Słowo Boże. Drugi filar to jest łamanie chleba, czyli pierwsza nazwa mszy świętej, bo Kościół i parafia to jest przede wszystkim wspólnota, która sprawuje Eucharystię. Chodzi zwłaszcza o Eucharystię niedzielną, bo to widać, jaką jesteście parafią po tym, jak przeżywacie, jak sprawujecie, bo to jest wspólne dzieło, mszę świętą niedzielną. Dzisiaj jest taka presja, takie oczekiwanie, że było krótko. Jak ksiądz powie krótkie kazanie, co za wspaniały kapłan, bo on krótko mówi. Jakie to jest głupie, jakie to jest głupie. Po prostu 3 godziny w tamtych czasach świętego Justyna, to jest drugi wiek, to Justyn o tym pisze, jak się zbierają na mszę, to czytają najpierw słowo 3 godziny, 2,5 godziny. Nawiasem mówiąc, w kościołach protestanckich przemawianie czy głoszenie słowa dzisiaj to przynajmniej godzinę. No, u nas jak już 0,5 godziny to jest. Popularność kaznodziei dlatego, że mówi 5 minut. Chodzi o to, żebyś nie ulegali takiej presji, że to ma być szybko załatwione. Bo zawsze to, jak sprawujemy mszę świętą, to będzie informacja o nas. Też o naszej miłości, naszej wierze do Jezusa Eucharystycznego. Mówię, że msza święta to jest wspólne dzieło. Zresztą msza jest szczytem liturgii, a liturgia, zgodnie z znaczeniem słowa, to jest leiton ergon, czyli to jest wspólne dzieło Pana Jezusa najpierw, który nas zaprosił, który do nas mówi, który się nas ofiaruje, stawia za nami Ojca, który do nas przychodzi w komunii, który nas na końcu posyła. Jezus jest najważniejszy we mszy. Kapłan w Jego imieniu, który to celebruje, ale również wy. Ale my jesteśmy tylko tymi, którzy się podpinamy pod dzieło Jezusa. Dlatego żadna celebracja inna, pobożna, modlitwa, 10 różańców, no, nie może się równać z mszą świętą, dzieło Jezusa Chrystusa. Sprawa zaś mszy świętej jest najwyższej wagi, bo tak jak chcemy usłyszeć Boga, to czytamy Biblię, a chcemy dotknąć Boga, to możemy na mszy świętej. Chodzi o Eucharystię, jak mówię, głównie niedzielną, bo pierwsi chrześcijanie, do których się odwołujemy dzisiaj, oni jak słyszeli słowo niedziela, no właściwie Dzień Pański, bo wtedy nie ma takiego określenia, to do głowy im nie przyszło, że ten dzień zmartwychwstania Pana Jezusa, że to jest dzień wolny. Bo przez 300 lat to był dzień zwykły, roboczy. Myśmy bardzo odeszli od takiej świadomości, że niedziela to jest dzień pański. Pamiątka zmartwychwstania, ale dzień, w którym się mam pokłonić Panu Bogu, oddać Mu należną chwałę. Zresztą w naszym polskim języku niedziela, co znaczy niedziela? To jest taki dzień, że się nic nie dzieje, nie? Nie pracujemy, nie? Nie idziemy do roboty, no, z zasady. Ale u ruskich lepsza jest nazwa niedzieli, bo to jest waskresienie, czyli zmartwychwstanie, pamiątka zmartwychwstania. To świętują uczniowie Pana Jezusa od samego początku. Zróbmy wszystko, co możemy, żeby miłość do Jezusa, który został z nami aż do skończenia świata, i wiara w Eucharystię, żeby ją przekazać młodemu pokoleniu. Bo to jest nasza tożsamość. No kim my jesteśmy, kim my będziemy, jeśli niedziela nie będzie Dniem Pańskim? Jak katolik idzie w Dzień Pański do hipermarketu, do galerii, to nie jest katolik. Pierwsi uczniowie, o których mówimy też, oni łamali chleb po domach, no przez te 300 lat, bo nie było kościołów, a później to, co zostawało, komunia święta, jaka została po tej mszy, wieczerzy pańskiej, oni zabierają do domów. I przechowywali w domach, w miejscu chyba najbardziej takim prywatnym, czyli w sypialni. Tam były tabernakula. Chcielibyście Pana Jezusa w sypialni? Nie będzie do tego wracać, bo to wynikało z tamtych uwarunkowań historycznych. Ale była w tym pewna myśl, że Pan Jezus i Komunia Święta Częsta to ma być związana z naszą codziennością. Tam, gdzie pracujemy, żyjemy, śpimy, idziemy do szkoły. Wstawał chrześcijanin rano, przyjmował komunię, ciało pańskie. Później dopiero szedł do swoich obowiązków. Bo Pan Jezus chce być w naszych domach, a nie zamknięty w tabernakulach tylko, ale niejednokrotnie jeszcze w zamkniętych kościołach. Powiem w tym miejscu, że zamknięte kościoły to jest dość częsty obraz, choćby w naszej pobożnej diecezji. To jest bardzo smutny widok. Kościół zamknięty, no, bo to jest taki znak, że serca ludzi są zamknięte i dla bezpieczeństwa musimy zamknąć kościół, bo nie ma w środku kogoś, kto by adorował. Mówię w kontekście adoracji, którą macie, tak? Macie adorację? Wasz ksiądz proboszcz, ucząc się ode mnie przed laty, wprowadził adorację wieczystą w parafii Niskowej, bo w Dąbrowie Tarowskiej w tym roku mieliśmy 15 lat od zainicjowania adoracji wieczystej dzień i noc. Ale Dąbrowa jest dużą parafią. To o wiele łatwiej było to zrobić, tam przekonać 600 ludzi. Księdzu proboszczowi waszemu się udało zrobić to w Niskowej. To jest absolutnie fenomen w moim przekonaniu, mówię całkiem poważnie, w skali polskiej. Życzę, żeby wam się też to udało tutaj poszerzać tę adorację. Bo to... Ja mam największą radość w mojej parafii w Dąbrowie, jak widzę, że się dzień i noc szwendają ludzie koło kościoła. Wchodzą, wychodzą. Pierwsza w nocy trąbią, podjeżdżają, wysiadają. No i muszę też ja w nocy chodzić, bo wstyd, jak parafianie chodzą, to ta przyzwoitości. Muszę też iść na adorację. Jest piękny widok, jak się ludzie kręcą koło kościoła. Właśnie w takim pięknym, nabożnym celu. I że ten kościół może być otwarty, no bo są ludzie, którzy adorują. A co Pan Jezus robi w nocy w kościele? To jest taka opowiastka księdza biskupa Ablewicza. Pamiętam ją z lat seminaryjnych. jak arcybiskup mówił o matce, która szła ze swoją córeczką kilkuletnią koło kościoła wieczorem, a w kościele paliło się światło i ta córeczka się pyta: mamuś, a co Pan Jezus robi w kościele w nocy? Czy Pan Jezus śpi? A mama, genialny teolog, mówi: Pan Jezus nigdy nie śpi. Pan Jezus się dzień i noc modli za nas, za nami. Genialna matka. Wielka tajemnica obecności Jezusa w tabernakulum dzień i noc to jest tajemnica o modlitwie Jezusa za nami. Bardzo bym was zachęcał, żebyście rozważyli to i pomyśleli się, zapisali imieniem i nazwiskiem z pewną deklaracją, bo trzeba się zdeklarować. Do miłości trzeba się zdeklarować. Mamy takie księgi adorujące, które właśnie trzymają pełną takiej mobilizacji ludzi, że trzeba się podpisać, że jestem. Nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że kocham. Dlatego jestem obecny. To jest drugi filar Kościoła. Trzeci filar Kościoła to jest wspólnota. Uczniowie trwali we wspólnocie, bo nawiasem mówiąc, Eucharystia buduje wspólnotę, czyli Pan Jezus nas nie zatrzyma tutaj przy sobie, tylko nas pomszy, za chwilę pośle. Mówi: idźcie, idźcie i bądźcie moimi uczniami, zwłaszcza świadkami miłości. I dobrze przeżywam prześwięto wtedy, kiedy ta msza zmienia na lepsze moje podejście do ludzi, moje odniesienie się do bliźnich, zaczynając od tych na parkingu przy kościele, skończywszy na domownika. A sprawa jest też najwyższej wagi, bo Jezus mówi: po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To jest znak rozpoznawczy uczniów Chrystusa. Miłość, tylko że miłości możemy się uczyć tylko we wspólnocie, żyjąc z ludźmi. Przy drugim człowieku, drugim, trzecim i piątym mogę się nauczyć go słuchać, znosić, przebaczać, pomagać, upominać, bo to są wszystko wymogi miłości. Czasami narzekamy, a są ludzie tacy, owacy, denerwują nas, że dobrze, że jest wspólnota, bo bez tego byśmy się nie nauczyli kochać. Ale też powiedzmy, siostry i bracia, na końcu, że jak mówimy o wspólnocie, w której trwali uczniowie, to ta wspólnota ma swoją nazwę. To jest Kościół. No ale jak słyszysz słowo Kościół dzisiaj, to jakie masz skojarzenia? Dobre czy złe? Raczej złe. No a gdyby o Twojej matce ktoś mówił tak: ale stara, głucha, nie rozumie tych czasów dzisiejszych. Czasami bywa nawet może, nie wiem, złośliwa. Bywa uciążliwa ta matka. Nie? Jakby ktoś tak mówił o mamie, to byśmy pewnie protestowali, bo byśmy powiedzieli tak: urodziła mnie, wykarmiła, wychowała i modli się za mnie. Nie wiem, jak dla was, dla mnie Kościół jest matką, bo ja się sam nie ochrzciłem, czyli nie zrodziłem się do życia wiecznego, tylko mnie zrodziła Matka Kościół. Matka Kościół mnie katechizowała, wychowywała, prowadziła do wiary, prowadzała w życie sakramentalne, wyświęciła na księdza. Matka Kościół mnie jednała z Bogiem tyle razy. Mam też nadzieję, że będę miał katolicki pogrzeb po śmierci i że Matka Kościół będzie się za mnie modliła, jak już będę u Pana Boga. Bo jest matką, bo Kościół jest matką. No tak, ale że księdza tyle tego zła w kościele, tego zgorszenia. No niewątpliwie wstyd i ból, bo jest zgorszenie. Ale też mam taką nadzieję, obym się nie mylił, że nikt z nas tutaj obecnych nie doznał tyle krzywd od Kościoła, co choćby dobrze nam znana siostra Faustyna, która się nacierpiała trochę od Kościoła, co się odbija w jej dzienniczku, albo jej spowiednik, ksiądz Sopoćko, albo umiłowany przez nas ojciec Pio, który przez kilka lat miał zakaz sprawowania mszy świętej z ludźmi, kto mu dał ten zakaz? Kościół. Albo ojciec ksiądz Dolindo, który 16 lat pod wpływem fałszywego oskarżenia miał zakaz sprawowania mszy, szedł ostatni do komunii z głową spuszczoną. 16 lat. Niewinnie zupełnie oskarżony. I żadnego złego słowa ze strony, z ust tych osób nikt nie usłyszał na temat Kościoła. Żadnego złego słowa. No ale taka miłość do Kościoła, który jest Kościołem grzeszników. Dlatego ja na przykład się mieszczę w Kościele, bo jestem grzesznikiem. Ale miłość do Kościoła, w którym jest również słabość i grzech, wymaga takiej dojrzałej postawy. To tak jak między wami w małżeństwie, jak znacie się tyle lat żyjecie ze sobą, tyle razy się zawiedli na sobie i zezłościli, by nie powiedzieć, przeklinali. A jesteście razem i się jakoś trzymacie. Bo co was łączy? Dojrzała i ofiarna miłość. Takiej miłości potrzebuje Kościół dzisiaj. To jest ten czwarty filar, trzeci filar, a czwarty filar to jest modlitwa. Powiedzmy krótko, że bez modlitwy to jest bez Pana Boga. A jak bez Pana Boga, to bez sensu. Życie bez modlitwy to jest życie bez sensu w ostatecznym rozrachunku. Dlatego tak niemądrą rzeczą jest, jak ludzie tłumaczą się, nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu oddychać, nie mam czasu zjeść, nie mam czasu. Później się ludzie dziwią, jak się nie modlą, że później złe decyzje podejmują, że się ranią, że się zdradzają, że się zostawiają, że się krzywdzą, że popełniają błędy. Dzisiaj młodzi na przykład deklarują sobie miłość, ja cię będę kochał. Będziesz ją kochał? Nie potrzebujesz Pana Boga? Modlitwy, związania się z Bogiem? Nie potrzebuję. To ta twoja deklaracja to jest po prostu łgarstwo. Jak możesz kochać, odcinając się od źródła miłości, jaki jest Pan Bóg? Ale siostry i bracia, nie jest rzeczą najważniejszą, jak ja się modlę, bo niektórzy myślą, że to uczucia, jakieś przeżycia wewnętrzne stanowią o wartości modlitwy. Nie. Panu Bogu nie są potrzebne nasze ekstazy na modlitwie, tylko Panu Bogu potrzebne jest nasze poddanie, nasza pokora, a zwłaszcza nasza wierność, czyli wytrwałość w modlitwie. Jak Jezus mówi o modlitwie w Ewangelii, to najczęściej podkreśla to, że modlitwa ma być przede wszystkim wytrwała. Pukać, szukać, kołatać, prosić i tak dalej. I jak wygrasz walkę o modlitwę codzienną, to modlitwa cię uchroni przed tym, żeby się nie zniechęcił w innych życiowych walkach. Bo zniechęcenie to jest katastrofa. Mówią, że to jest najbardziej genialny, najbardziej też podstępny wynalazek czy metoda kuszenia diabelska. Nie plotka, chociaż jest skuteczną pokusą. Nie chciwość, nie nieczystość, tylko mówią zniechęcenie. Jak diabeł już nie może człowieka usilić niczym innym, wcześniejszymi pokusami, to jeszcze ma tę ostatnią, żeby się człowiek zniechęcił. Jak się zniechęci, to się podda. Jak się podda, to przegra. Ale jak się zmagasz z jakimś, nie wiem, nałogiem, pokusą upokarzającą, słabością, ale mimo tego się modlisz, trzymasz Pana Boga, to cię modlitwa uchroni przed zniechęceniem, a jak się nie zniechęcisz, to wtedy przyjdzie ulga, przyjdzie kiedyś zwycięstwo, przyjdzie wolność wewnętrzna. Właśnie dlatego Jezus kładzie tak wyraźny nacisk na wytrwałość w modlitwie. Dlatego nie zniechęcajmy się w modlitwie, żebyśmy się nie zniechęcili w walce o piękne życie. Amen.